Za chwilę nowe informacje w sprawie tragedii w Baltimore. Most, w który uderzył kontenerowiec, miał spełniać wszystkie normy, a ostatnią kontrolę przeszedł niespełna rok temu. Protestujący rolnicy w zachodniopomorskim nie zaprzestaną blokad dróg na święta. Bruce Springsteen, pierwszym niebrytyjskim artystą przyjętym do prestiżowej Ivors Academy. Na kontenerowcu, który uderzył w most w Baltimore, było 21 członków załogi oraz dwóch sterników. Takie informacje przekazała amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu, która bada m.in. morskie wypadki. Jak wiecie, we wtorek statek uderzył w strategiczny most w mieście. Konstrukcja momentalnie się zawaliła. Organizacja przekazała na konferencji prasowej, że jest w stałym kontakcie ze wszystkimi służbami, które badają tę katastrofę. This bridge... Most był w zadowalającej kondycji, spełniał wszystkie normy. Ostatnią inspekcję przeszedł w maju 2023 roku. Przekazała Jennifer Hamenty, przewodnicząca Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu. W momencie uderzenia kontenerowca na moście znajdowały się samochody, które wpadły do wody. 6 osób uznano za zaginione. Ofiary to pracownicy firmy drogowej, którzy w tym czasie naprawiali na moście jezdnię. Wracamy do kraju. Rolnicy zapowiadają, że na święta nie zaprzestaną protestów. W zachodniopomorskim blokują drogę S3 koło Myśli Boże i Krajową 11 w Koszalinie.
Chcemy dialogu, chcemy rozmów, protestujemy już ponad 2 miesiące, a żaden postulat nie został spełniony. My na S11 w Koszalinie konkretnie będziemy stali przez święta. To pokazuje naszą determinację i nieważne, jaka partia polityczna teraz ma władzę, my walczymy o dobro rolnictwa polskiego.
Na święta na drodze podzielimy się jajkiem, spotkamy się razem, świętujemy na drodze.
Usłyszała nasza reporterka Aneta Łuczkowska od Szymona Ręcłowicza i Pawła Toporka, przedstawicieli protestujących rolników. Jak dodali, ich wczorajsze rozmowy z zachodniopomorskim wojewodą nie przyniosły efektów. Na 5 lat więzienia została skazana Agnieszka Z., która doprowadziła do tragicznego wypadku. 3 lata temu w Aleksandrowie Łódzkim autem uderzyła w dwóch jadących z naprzeciwka motocyklistów. Zginęły wtedy 3 osoby. Jak sąd uzasadnił ten wyrok, o tym Agnieszka Wyderka.
Sąd uznał, że to 25-letnia kobieta odpowiada za śmierć motocyklistów, bo tuż przed wypadkiem szarżowała, wyprzedzając inne pojazdy z prędkością 124 km na godzinę. Ostatni manewr zakończył się tragicznie, bo nie zdążyła wrócić na swój pas i zderzyła się czołowo z prawidłowo jadącymi motocyklami. Dodatkowo Agnieszka Z. ma zakaz prowadzenia pojazdu przez 7 lat i musi zapłacić nawiązkę rodzinom ofiar w sumie 175 tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny.
Amerykański piosenkarz Bruce Springsteen został pierwszym w historii niebrytyjczykiem, którego przyjęto do prestiżowej Ivors Academy, jednej z najbardziej prestiżowych instytucji w Wielkiej Brytanii, zrzeszającej wykonawców i kompozytorów.
To wyraz uznania dla talentu muzycznego i tekstów pisanych przez Bruce'a Springsteena. Jeszcze nigdy żaden artysta spoza Wielkiej Brytanii nie dostąpił takiego zaszczytu. Amerykanin ceniony jest na Wyspach nie tylko za swoją twórczość, także za społeczne zaangażowanie i uwrażliwienie na sprawy nurtujące zwykłego człowieka. Zdaniem komentatorów Bruce Springsteen od lat wpływa na kształtowanie kulturowego krajobrazu Wielkiej Brytanii.
O czym informował nasz brytyjski korespondent Bogdan Frimorgan. Przygotowania do świąt to dla najmłodszych wielka frajda, a zwłaszcza zwyczaj malowania pisanek. Oto jak powinny wyglądać jajka wielkanocne szczecińskich przedszkolaków, zapytała nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
Co musi być na takiej pisance, żeby wam się podobała?
Jak dla dziewczyn to może jakieś zwierzątka albo kwiatki.
My po prostu przyklejamy tak, jak nam się podoba.
A jak się wam podoba?
Mi się tak podoba, że na przykład tutaj jest róża, tu są dwie takie złote taśmy, tutaj gwiazdka, tutaj cekinek i takie inne.
Zajączek wielkanocny do ciebie przychodzi?
Daje plesenty.
A kto jest fajniejszy, zajączek czy Mikołaj?
Zajączek i Mikołaj.
No właśnie, nieważne kto, ważne, że przynosi prezenty.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Dobę. Tyle trwało przeszukiwanie przez służby domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, ujawnił Bartosz Lewandowski, gość porannej rozmowy w RMF FM. A w tej rozmowie z Robertem Mazurkiem mecenas opowiadał też o kulisach przeszukania domów innych posłów suwerennej Polski.
Policja, ABW weszło do mieszkań czterech byłych wiceministrów sprawiedliwości. Między innymi do Zbigniewa Ziobry, do domu Michała Wosia, Dariusz Matecki nie był wiceminister, pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości i do mieszkania wiceministra Marcina Romanowskiego. Tych czterech panów łączy również to, że są posłami. A ze mną w studiu jest mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik wiceministra Romanowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dwie godziny, czyli całą dobę trwało przeszukanie domu Zbigniewa Ziobry?
Tak, było bardzo
drobiazgowe. Było, przepraszam, od fundamentów do postrych.
No, wedle moich informacji też z dzisiejszego poranka doszło do zabezpieczenia tak istotnych dokumentów dla sprawy dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości, jak strategia komunikacyjna Zjednoczonej Prawicy, czyli dokument kompletnie niezwiązany z przedmiotowym śledztwem, mimo to prokuratura je zabezpieczyła.
Ale ja nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Całą dobę przeszukiwano jedno mieszkanie, nie biuro jakieś pełne dokumentów, tylko jedno mieszkanie? Co oni tam robili przez dobę?
No, dość drobiazgowo przeszukiwano te wszystkie pomieszczenia, safe, rzeczy, które, prywatne rzeczy pana posła Ziobry, jego rodziny, więc no to trwało. Trzeba było również sporządzić protokół z tej czynności, opis rzeczy, które zostały zabezpieczone, a tych, jaką informację otrzymałem, no, były to dokumenty kompletnie niezwiązane z...
Panie mecenasie, czy to prawda, że zabrano tablety i telefony z synów Zbigniewa Ziobry?
Tak.
Czyli wszystkie telefony i wszystkie tablety, wszystkie komputery, które znaleziono w domu?
Wszystkie urządzenia. Znaczy, to jest taka śmierć cyfrowa, można powiedzieć, osoby, u której znaleziono tego typu urządzenia. Natomiast tam sytuacja była wedle mojej wiedzy taka, że funkcjonariusze weszli do teściów pana ministra Ziobry, gdzie były dzieci, i między innymi kazali im okazywać to, co jest na tych tabletach, tak, w związku z weryfikacją, czy to są urządzenia też dzieci, czy nie. Natomiast doszło faktycznie do zabezpieczenia bodajże telefonu i tabletu.
No dobrze, to w mieszkaniu Zbigniewa Ziobry. Wczoraj pan rano był w mieszkaniu posła Marcina Romanowskiego, bo pan jest jego pełnomocnikiem. Tak. Ono również było przeszukiwane.
Było przeszukiwane.
Jak to wyglądało? Pan rano, pan rozumiem, dostaje telefon od swojego klienta?
6:05 dostałem. Telefon rzeczywiście od pana posła Romanowskiego z informacją, że właśnie weszło ABW. W związku z tym, no mniej więcej w ciągu godziny przybyłem na miejsce. No było tam chyba 7 czy 8 agentów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz pani prokurator delegowana do tej czynności. No i trwało przeszukanie. No, w takim języku, można powiedzieć, prawniczym, i też moi klienci lubią używać takiego sformułowania kipisz, czyli po prostu doszło do otwierania szafek, przeszukiwania rzeczy, garnków, czy niemal różnego rodzaju...
Garnków?
Tak. W garnkach też mogą być, jak się okazuje, jakieś pendrive'y, nie wiem, jakieś rzeczy, które mogą stanowić dowód w śledztwie, i to trwało. No ja przybyłem tam na miejsce, rzeczywiście no, zadałem pytanie, dlaczego w sumie jest to przeszukanie, skoro z reguły, i tak też przepisy kodeksu postępowania karnego wskazują, najpierw jest żądanie wydania rzeczy, i wedle moich informacji pan poseł to potwierdził, że on wydał te rzeczy, które zostały wskazane w postanowieniu, pomimo tego doszło do przeszukania.
Bo stwierdzano, że nie wydał wszystkiego. Mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik wiceministra Marcina Romanowskiego, przeszukiwany wczoraj, jest ze mną w studiu. To mieszkanie było przeszukane, ale jak to wyglądało w ogóle, to znaczy z relacji Marcina Romanowskiego, z którym się nie możemy wszyscy skontaktować, bo mu zabrano telefon.
Śmierć cyfrowa. Nawet najlepszym troszeczkę czasu zmartwychwstanie powstało, prawda, zajęło, więc...
Nie mogliśmy się skontaktować z panem ministrem. Jest pan z nami w studiu. No dobrze, ale to wie pan, bo ja nie rozumiem jednej rzeczy, bo pan mówi... że wchodzi ABW i mówi, wydajcie nam komputery. I minister Romanowski wydaje komputer.
No, nie tylko komputer, ale doszło nawet do aresztowania, mówiąc potocznie, tabletu sejmowego. Czyli można powiedzieć, że pan Bodnar aresztował tablet pana marszałka Hołowni. No tak to... No.
Pański klient zdołał napisać na Twitterze, że to celowe, gangsterskie zagranie budzi uzasadnione skojarzenia z metodami znanymi ze wschodnich satrapii. No, wygląda to mniej więcej tak, że teraz... politycy z suwerennej Polski skarżą się, że nie odebrano im immunitetów, w związku z tym ich mieszkania nie powinny być przeszukiwane. To znaczy, właśnie jak to jest wedle prawa? Można wejść po prostu do mieszkania posła, czy nie można?
W tej sprawie w 2014 roku jeszcze Biuro Analiz Sejmowych zwróciło się między innymi do pana profesora Marka Chmaja o wydanie opinii i ta opinia była jednoznaczna. To znaczy absolutnie jakby należy interpretować immunitet parlamentarny w taki sposób, że przeszukanie pomieszczeń zajmowanych przez posła jest absolutnie niedopuszczalne. Ja tylko przypomnę, że jakiś czas temu, bodajże w 2020...
No właśnie chciałem o tym powiedzieć, że ekipa pana ministra Ziobry jakoś się tą opinią nie przejmowała, bo było przeszukanie domu Stanisława Gawłowskiego, wtedy posła Platformy Obywatelskiej.
Panie redaktorze, tylko proszę zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o pana posła Gawłowskiego...
Teraz senatora,
po pierwsze został uprzednio zawiadomiony o terminie takiej czynności. Funkcjonariusze poczekali na niego, zażądali wydania rzeczy, czyli przeprowadzono to w sposób o wiele mniej inwazyjny niż...
No dobrze, ale jednak, skoro była opinia profesora Chmaja, na którą się zresztą teraz pan powołuje, to czemu wtedy w ogóle bez odbierania immunitetu Stanisławowi Gawłowskiemu wkroczono do jego mieszkania? Czy pod jego obecność, czy pod jego nieobecność? To jest akurat drugorzędne. Wkroczono do mieszkania. Co by pan dzisiaj powiedział, gdyby do pańskiego klienta tak wkroczono? Mówił pan dokładnie to samo.
I ja mam obowiązek oczywiście działania w interesie klienta, więc jakby ja tutaj musiałbym
czyli
powiedzieć
by się pan
i podjął wszelkie.
W imieniu Gawłowskiego.
Oczywiście. Natomiast forma, panie redaktorze, uczciwie, forma tych wczorajszych wydarzeń, sposób ich przeprowadzenia, no ma się nijak do tego, co było w 2017
roku. No dobrze,
roku.
Faktem jest, że Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, jako rzecznik, pisał, że zasadnicze wątpliwości rzecznika budzi dopuszczalność przeprowadzenia przez prokuraturę przeszukania w domu sędzi, bo chodziło o panią sędzię Beatę Morawiec, i pisał też, że przeprowadzenie takich, sędzia jest nadal objęta immunitetem, a przeprowadzenie takich czynności może ingerować w immunitet sędziowski gwarantowany przez konstytucję. No i teraz jest pytanie, czy immunitet sędziowski jest w tym wypadku tożsamy z immunitetem parlamentarnym?
Przepisy konstytucyjne są bardzo podobnie sformułowane, jeżeli chodzi o charakter immunitetu sędziowskiego i parlamentarnego, jeżeli chodzi na przykład o naruszenie nietykalności cielesnej, zatrzymanie posła czy sędziego, więc to jest jakby uregulowane konstytucyjnie prawie identycznie. Można uznać i to, panie redaktorze, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, który rozpoznawał zażalenie dotyczące przeszukania u pani sędzi, wskazał to wyraźnie. Można oczywiście zażądać wydania rzeczy, które mogą stanowić dowód w sprawie od sędziego, ale przeszukanie jest formą już niedopuszczalną.
Usłyszał Robert Mazurek od swojego gościa, mecenasa Bartosza Lewandowskiego. Do tej rozmowy wrócimy w faktach za godzinę, a wy całości możecie już teraz wysłuchać na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.